Hello, mój drogi!
Hello!
Witam Ciebie w kolejnym tygodniu przygód z NBA.
Walki z pandemią.
Walki z pandemią. Opowiedz mi, co myślisz o tym, o COVID-zie, o tym, co się dzieje w lidze?
Znaczy, Boston się wywinął tym ostatnim meczem. No, tak zapowiadało się, że będzie 7 na całe Miami, ale okazało się, że Miami też nie dojechało. Co sądzę? Nie wiem, no. Przygnębia mnie to coraz bardziej. Jak patrzysz na sytuację w Stanach Zjednoczonych, no to liczba zachorowań w ostatnich dniach jest rekordowa. Pomyśl sobie, że to jest 300 tysięcy ludzi dziennie, którzy chorują, czy zostają zakażeni wirusem. Polska musi mniej więcej miesiąc pracować na to, co nie mają jednego dnia. To się wszystko zaczyna coraz bardziej, mam wrażenie, rozsypywać. I niestety sportowo cierpimy. No, w takim mecz w Filadelfii z... Przypomnij mi, z kim to był mecz.
Z Denver. Oglądałem
go. Z Denver.
Z czystej ciekawości obejrzałem
ten mecz. To było wspaniale zobaczyć takich tutaj jak Dakota Mathias, czy Isaiah Joe.
Czy Tyrese Maxey na piłce, rzucający 39 punktów, po tym jak Shake Milton dostał okazję wiosną rzucić 39 punktów. Wiesz, jakie jest career high Bena Simmonsa? W punktach?
32?
34. Starczy, że wpuścisz kogoś za Bena Simmonsa i pobija career high Bena Simmonsa, ale to złośliwość tutaj z mojej strony. Kontynuuj, przepraszam. No co, Philadelphia Denver, tak, straciliśmy ten mecz, straciliśmy Miami z Bostonem dobre mecze. No, więc w tym sensie tak, ale to też jest tylko sezon regularny. Ja bym nie rozpaczał tutaj nad jakąś, wiesz, klasą tego, co tracimy.
No nie, ale wiesz, jeżeli masz sytuację takiej, w której Jason Tatum nie będzie grał przez 14 dni, co jest mniej więcej 5-7 meczy, to na koniec dnia może mieć to wpływ na twój ostateczny bilans. No. Mhm. I wiesz, biorąc pod uwagę, że sezon jest skrócony i na pewno, tak mi się wydaje, że na zachodzie będzie, wiesz, trochę łeb w łeb, no. Że tych covidowych meczy może zabraknąć. No i to może...
Ale wiesz co, to ciekawe...
No. Może to wypaczyć ostateczny wynik rywalizacji sportowej. No takie mam wrażenie.
Ale myślę też, że... tak, to wiesz, oczywiście. Ja nie chcę się, wiesz, kłócić z tobą, że zawsze w sezonie są rzeczy, które wypaczają. Typu kontuzje na przykład. No tak. Więc to wcale nie będzie nic nowego. A
no wiem, ale ty masz,
pod tym kątem, wiesz...
Wypaczanie masz stadami, no wiesz, wypada ci 3-4 zawodników, no to jest jednak trochę inna sytuacja i biorąc pod uwagę, jak ten sezon jest spłaszczony, że tych meczów jest rzeczywiście więcej w krótszym okresie czasu, no powoduje, że zespoły grają, wiesz, no mocnymi rezerwami. No to jest zaskakujące, że chorują ci dobrzy grać, a nie ci rezerwowi.
Takim buforem bezpieczeństwa dla tych drużyn, które mogłyby winić COVID, będzie to, że mamy turniej play-in. Tak pomyślałem teraz sobie.
No tak.
Że 20 drużyn będzie miało szansę na play-offy. No, 14 zagra. Tak? Poprawnie. 12 na pewno zagra i potem 8 będzie się tam tu i tyle. I tam stawiam na Zajona. No dobrze, zobaczymy, jak to dalej będzie iść. NBA nie zamierza przerywać rozgrywek. Dopiero tylko 2 mecze zostały odwołane. Wiesz?
No tak.
Tylko 2 mecze, więc...
No to z drugiej strony to są 3 tygodnie dopiero, tak?
No, a to są tylko 2 spotkania z ilu spotkań, które były. Dzisiejszy mecz Dallas-Mavericks się odbędzie, bo tam jednak Maxi Kleber... Po Maxim Kleberze z drzewka nic nie poszło. Nie wiem, jak to tam zostało. Chyba go szybko odseparowali czy coś takiego, więc dzisiaj wróci Kristaps Porzingis i będzie grał najprawdopodobniej w koszykówkę. No, więc Luka Doncic dostaje ziomka. A mi się udało trafić wczoraj, mam nadzieję, zresztą, że wielu ludziom słuchającym też, bo o 22 był ten mecz. No fakt, że trwał długo, zwłaszcza końcówka, tak jak w meczu Golden State z Toronto, końcówka trwała chyba 20 minut, to tutaj też 10 minut, ostatnie 2 minuty trwały, ale mecz Chicago Bulls, Los Angeles Clippers przynajmniej do 30 minuty zaznaczyłbym postawiłbym go wśród meczów sezonu do 30 minuty. Potem się zrobiło troszeczkę gorzej. Ale to mogło się podobać. To. Zach LaVine i nowi Chicago Bulls. Co ciekawe, bez Laurego Markkanena. Mam wrażenie, że zaraz możemy dojść do takiego punktu, gdzie sytuacja z Laurim Markkanenem, który on jest chyba kontuzjowany, czy COVID, to też już w sumie nie wiem, i nie gra już trochę dla Bulls, że ta sytuacja z Laurim Markkanenem zrobi się jeszcze bardziej szara w Chicago, bo oni grają w taki sposób, jaki teraz grają, gdzie tam jest dwóch skrzydłowych na pozycji numer 3 i 4 bez takiej klasycznej czwórki i center, który ma dużo miejsca, Carter Jr., który gra bardzo dobrze wreszcie. I grając bez Lauriego Markkanena, takiego, ja nie wiem, być może Lauri Markkanen jest po prostu graczem nie na tą erę, to myślę, że możemy mieć tak z meczu patrząc. Wiesz, z meczu patrząc bez Lauriego Markkanena pomyślałem sobie, że możemy mieć jakieś plotki o handlowaniu Lauriego Markkanena.
No to plotki ciekawe, chyba...
Do tego dojdzie.
Te plotki są chyba cały czas gdzieś. To nie jest tak, że on jest, wiesz... Ten brak przedłużenia sugeruje, że on jest do wyjęcia. Mi się wydaje, że to jest... No ale gdzie byś widział tego Markkanena? Kogo byś... Gdzie on miałby... Musiała być jakaś dobra organizacja, gdzie on by się mógł, wiesz, miał szansę się odbudować. Nie wiem, czy na przykład do San Antonio mógłby pójść.
No bo to jest, wiesz, pytanie, czy on może być starterem jako center już teraz. On nie jest centrem fizycznym, chociaż zbiera jak center. Zbiera świetnie. Więc kto wie, ma szansę. Musiałby się tylko fizycznie bardziej obudować. Na pozycji numer 4 on po prostu NBA nie gra teraz tak, jak on chciałby grać chyba. Nie wiem, gdzie mógłby sobie znaleźć miejsce. Bo ewidentnie Bulls grając w czterech obwodowych i z jednym centrem klikają, podają sobie. Nie mają najlepszego bilansu, ale przegrali te mecze bardzo ciasno. Oni 4 mecze przegrali różnicą 10 punktów razem. I to z Warriors, z Clippers, z Lakers, no i Sacramento. I wygląda... Zach LaVine jest 4. strzelcem NBA Hello. To jest jego najlepszy sezon.
Ale chcesz powiedzieć, że mamy rzeczywiście nowe otwarcie w Bulls, czy to jest...
Tak,
wiesz,
to wygląda na nowe otwarcie w Chicago. Napisałem dzisiaj o tym, oni... Pamiętasz, przed sezonem była taka chwila takiej konsternacji tutaj, może nie u nas, ale widziałem niektóre metryki bardzo wysoko stawiały Chrisa Dunna z Atlanty, o której zaraz chyba będziemy musieli też powiedzieć, chyba że nie chcesz. Pamiętasz, oni zrezygnowali z zastrzegania Chrisa Dunna. I to była taka niespodzianka, bo Chris Dunn był liderem przechwytów bodajże w poprzednim sezonie, w normalnej metryce, tak? Mm-hmm. Coś takiego, był bardzo wysoko, miał jakiś nieprawdopodobny steal rate, czyli wskaźnik przechwytów miał chyba rekordowy tam od iluś lat, ludzie się zachwycali, no ale jak wiadomo, Chris Dunn to jest gracz, którego nie musisz kryć. I podobny gracz, którego nie musisz kryć, jest takim obrońcą jeszcze chyba bardziej fizycznym, agresywnym, to Shaquille Harrison. I jemu też pozwolono odejść. I jak się okazało, wycofanie tych dwóch ludzi z rotacji sprawiło, że nagle w rotacji wszyscy rzucają. Oprócz dwóch centrów. Że wszyscy rzucają. Że masz zawodników z ławki wchodzących, którzy każdy z nich grozi rzutem. Czy jest to Denzel Valentine, czy to jest Garrett Temple, czy to jest Otto Porter, czy to jest Patrick Williams, debiutant. Wszyscy oni grożą rzutem. Kobe White jest rozgrywającym, Zach LaVine jest strzelcem. Kobe White gra pod niego. Oni mieli ostatniej nocy ile razem? 17 asyst, trafiali za 3, klikali ewidentnie. Myślę, że to jest nowa era w Chicago, bo ten poprzedni trener nie był nową erą. Z nową erą nie miał wiele wspólnego. Może defensywnie, ale nie w ataku.
Można powiedzieć, że on właśnie, że tak powiem, zabił Markkanena. No.
Chociaż też nie można tak mówić, bo oni grali dużo z flow, próbowali grać szybko i tyle. Ja gdzieś tam w lutym to też nie straciłem za dużo. Oni są też głodni chyba koszykówki, wiesz, bo oni nie grali długo od marca i to tak mam wrażenie widać. Za kulawinie zwłaszcza.
Ale jak to się ma do tego naszego zdania, że tam gwiazdy brakuje? No,
no i właśnie to jest pytanie... Rozmawiałem o tym nawet z kolegą. Spytał się mnie o Zacha LaVine'a w sobotę, nie koszykarski kolega. I zacząłem mu mówić, że Zach LaVine, tak mu powiedziałem, że tak wiesz, pokręciłem nosem i powiedziałem tak. Zach LaVine, choć robi postępy, z każdym sezonem jest coraz lepszy i w tym sezonie stawia kolejny krok, 49% z gry, 28 punktów na mecz. Jest 4. strzelcem ligi, 5 asyst na mecz. Efektywny jest, skuteczny, podaje piłkę. Choć Zach LaVine stawia kolejny krok, staje się coraz lepszym graczem. Nie wiem, czy w tej chwili nominację do meczu gwiazd by dostał w konferencji wschodniej, pewnie, chyba, nie wiem, powinien, to wiesz, no to jest Chicago Bulls, no to jest Michael Jordan, to jest Derrick Rose i tam są oczekiwania większe, jeśli chodzi o najlepszego zawodnika. Więc co by nie robił Zach LaVine, to jednak cały czas patrzy na to Chicago, że to nie jest gwiazda nasza.
Ja wiem, ale właśnie, ale czy możesz, abstrahując od Chicago, czy jesteś w stanie na jednym oddechu powiedzieć Zach LaVine gwiazda NBA? No. Ja mam tak mnie trochę przytyka.
To nie jest gwiazda. Zach LaVine nie jest gwiazda NBA, ale może jesteśmy właśnie w trakcie ascensji Zacha LaVina do tego grona. Koszkówka nie jest skomplikowana dla Zacha LaVina teraz, gdy ma więcej miejsca. To nie jest skomplikowana dla niego gra. Ale no widzisz, to możemy tutaj cały czas spatrzeć, czy to jest ten gracz, na którym chcą się wybijać. To jest prawdopodobnie drugi najlepszy gracz. Przydałoby się, żeby Lauri Markkanen był takim pierwszym najlepszym graczem. Chyba to tak.
Wiesz, ale masz tego Portera, który nie gra, no, który zawodzi. On mógłby być, wydaje się, takim naturalnym graczem, o którym myślano, że będzie, wiesz...
Kim? Pierwszym? Proszę cię.
Drugą opcją.
Porter?
Tak. W momencie, jak przychodził do tego Chicago, nie wiem, to już było co 2 czy 3 lata temu.
Piotrek teraz napisał o nim... No, tak, no to oto Porter chyba zarobił.
Nie stał się tym graczem.
Fizycznie zarobił pieniądze, nie stał się tym graczem. No. Więc wiesz, no dobrze, tyle Chicago. To za dużo Chicago było, mam wrażenie, i tak.
Nie no, wiesz.
Za dużo Chicago. Mówmy o Atlancie twojej, która przegrywa i jest konflikt, to powiedz mi coś o tym. Kontuzjowani są ludzie, Gallinari, Rondo...
Bogdanowicz,
Chris Dunn to jest połamany, Bogdanowicz jest połamany, Gallinari ma od początku sezonu kłopoty, nic nie gra z tego nowego, co przyszło, Capela powoli wraca do formy, John Collins zarzuca, co on dokładnie zarzuca Trae'owi Youngowi, to ja niedokładnie zrozumiałem.
Nie, ja rozumiem, że ofensywa po prostu nie jest dość dobra, no.
No, że za mało grają przez niego, ale nie mam wrażenia, żeby Trae Young forsował. On ma chyba ból taki, że klub na niego nie postawił. On się nie zgodził na 90 milionów dolarów kontraktu, chce zarobić więcej.
No i gra znowu jakiś ojciec tam coś podlajkował.
Trae Young gra słabo zareagował na to, Trae Young, na tą scysję. Od tego momentu, gdy tam, to było chyba w poniedziałek czy wtorek, zeszły. Trae Young się skulił w sobie. Nie? Pierwszy mecz chyba oddał 9 rzutów, rzucił 9 punktów, miał taki mecz, 7 punktów, 9 rzutów, 2-3 mecze temu. Teraz rzucił 15 punktów w sobotę, miał chyba, nie wiem, 8 strat. No jakoś tak, nie wiem, bym się spodziewał innej reakcji pod Trae Youngiem.
Może próbuje przeformatować swoją grę, no ale na razie nie przekłada się to niestety na zwycięstwo. Nie? Atlanta rozczarowuje. Oczywiście w jakiejś części winne są kontuzje, ale widać, że tam wewnętrznie też jest jakaś, powiedziałbym, walka o przywództwo. No Collins nie może się pogodzić z tym, że to nie jest już jego drużyna. Tam Capela zdaje się sobie też coś sobie wyjaśniał z Trae'em Youngiem, coś mu tam tłumaczył. Więc widać, że staje się za dużo grzybów w barszczu jest. No a taki transfer Markkanen za Collinsa.
No powiedz. No nie wiem. Nie wiem, wiesz, no powiedz. Znaczy ja mogę się pobawić, ale nie wiem. Markkanen za Collinsa. No stawiasz czwórkę za czwórkę.
Musiałbyś grać.
Masz... No nie wiem, ja chyba... Nie wiem. No to jest trochę pozycyjnie, zamieniasz dwóch ludzi, którzy grają na pozycji 4, których może chciałbyś na pozycji numer 5, ale oni są jeszcze zbyt młodzi fizycznie, żeby grać na piątce. No, więc potrzebują czasu. Więc...
Aczkolwiek Markkanen chyba bardziej pasuje do Atlanty. Mm. Okej. Okay.
Czy wiesz, kto to jest Lolita LeBron? No. Moja ulubiona rzecz, której się dowiedziałem. Lolita LeBron to była portorykańska jakaś, wiesz, nacjonalistka, która w 1954 roku razem z trójką innych Portorykańczyków przeprowadziła atak na Izbę Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych, to jest w Waszyngtonie, tak? Oddano serię strzałów tam z jakichś karabinów, chyba nikt nie zginął, byli ranni. No to od tego się dowiedziałem przy okazji tych ostatnich wydarzeń. Lolita LeBron. I są takie zdania, że LeBron poprowadziła atak. Zresztą takie zdanie w internecie. Jest zdanie na Wikipedii. LeBron led a group of nationalists. Można wkleić. No nic. W każdym razie Lolita LeBron. Się zawsze zastanawiałem nad innymi LeBronami, więc tu jest jeden, jakby ktoś chciał. Jeszcze ma na imię Lolita. Też nazywała się inaczej oczywiście. Na imię miała inaczej.
Tak. Ale chyba zmarła w 2010 roku. Widzę, w 2010 roku była uznana według Time'a za kobietę roku. Mhm. Także chyba jej wybaczyli. To człowiek, wielka kariera przed człowiekiem bizonem.
Widziałem taki mem?
Z tym Trumpem?
Widziałem mem tego człowieka, nie człowieka bizona, jakiś inny człowiek z filmów, w czapce takiej, powiedzmy Buffalo. Tak. Jest taki podpis a la Bieszczady, rzucić to wszystko i pojechać do Waszyngtonu. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Mój drogi, bez niespodzianek, jeśli chodzi o plebiscyt z przeglądu sportowego, były obawy tutaj w gremiach piłkarskich, że może, kurde, znowu oszukają pana Roberta, ale nic takiego nie miało miejsca. Pan Robert zgarnął nagrodę numer jeden, co absolutnie zasłużenie. Na drugim miejscu pani Iga Świątek, też chyba zasłużenie. Trzeci pan Kamil Stoch. I tak, wiesz co, powiem, spojrzałem na tą listę, mówię, Lewandowski, Świątek, Stoch. Mówię, kurde, my jesteśmy zupełnie nieźli w sport.
Potęga.
Naprawdę, no patrz, mamy nie byle co tutaj się dzieje. Lewy, skoczkowie. Skoczkowie są już w tym punkcie. Oni teraz mieli konkurs w sobotę i kolega mi wysłał rankingi po pierwszej kolejce. Czterech z pięciu w pierwszej, znaczy czterech Polaków w pierwszej piątce. Dominacja. W drugiej chyba już nie było tak dobrze, w niedzielę nie wygrali, ale to jest ten punkt. Absolutna dominacja skoków narciarskich w wykonaniu Polaków. Można?
Można.
Można? Tu być, tu rządzić?
Mówi się o systemie, mówi się o szkoleniu.
To wszystko w erze Gortata, kończącej się piękne erze. Pani Iga Świątek, jeszcze kontynuując, też podziela moje zachwyty Beatą Kozidrak. Napisała na Twitterze, że jedyne, czego żałuję z wczorajszego wieczoru, to tego, że nie mam zdjęcia z Beatą Kozidrak. Ja wiedziałem, że pani Beata powraca tutaj, w tym pokoleniu.
Dobrze, że nie z piaskiem.
Co myślimy o tym? Czytałem wczoraj wieczorem. Co się stało? Fajne było.
Ale to miękkie.
Dobra, powiedzmy coś. Nie będziemy mówić, co się stało. Kto wie, co się stało? Ten wie, co się stało. Przecież nie będziemy Państwu raportować, co Nergal mówił, tylko twarde.
Alkoholu, Majka Jeżowska zaśpiewała a cappella, no i się zaczęło.
Przechwalanie się, takie defensywne, tylko miękkie narkotyki, nie, twarde, krzyczał Nergal.
Ale miękkie.
No, bo pan Piasek to taki bięcioszek trochę jest, tego co słyszałem, kobiety się trochę rozczarowały, ale...
Czekamy na coming out cały czas.
Kamil out. To a propos tego dziennikarza, który wymyślił sobie portal o Katowicach, Silesia chyba, i popłynął strasznie. Jak on się nazywa?
Myślałem, że mówiłeś
Durczok.
O
Stoszu. Durczok.
I nawiązałeś jeszcze do przeglądu plebiscytu, były przeglądu sportowego. Kamil out. Ale Kamil out, rzeczywiście.
Kamil out. Ej. No dobrze, czytałem oświadczenie.
Ale trzeba powiedzieć, a propos Kamila, że jakoś jestem zdziwiony, że BMW nie wykorzystało tej historii Kamila, Kamila Auta do tego, żeby promować samochody. No bo to najlepsza reklama. Facet, który ma tam ponad 2 promile alkoholu, przejechał z Gdańska do...
Z Władysławowa wracał,
nie.
Tak?
Władysławowa, no aha. Ale w każdym razie a jedynką pojechał. Dojechał do Piotrkowa Trybunalskiego albo Tomaszowa Mazowieckiego, bo tam czy okolice Bełchatowa, o tam chyba się, tam się chyba popłuło. I tam po prostu system wspomagania prowadzenia samochodu już nie dał rady. No, ale do tego momentu szło super, więc ja się dziwię, że on nie stał się twarzą niemieckiego koncernu samochodowego.
On wtedy miałby taką twarz, jakby wyjął ją ze śniegu. Upudrowaną. To chyba to się tam wydarzyło. To paliwo się skończyło pod Bełchatowem.
Nie, bo tam pod Bełchatowem problem był taki, że tam są ciągle jest remont tej części A1,
i to wszystko przez nasze zapóźnienia w budowie. My tu mamy
To już sobie samochód nie poradził.
Ajajajajajajajaj. Tesla, kurwa, pospiesz się, bo ja tu mam problemy. Dobrze. No dobrze, to tu jesteśmy. Bardzo mi się podobało oświadczenie Telewizji Polskiej na temat zdań pana Andrzeja Piasecznego, który rozumiem jest prowadzącym, współprowadzących jeden z programów śpiewających. Tak? A zdawał się...
Jaka była ta, że był pod wpływem twardy, tak?
Nie, to po prostu tekst sam cały, nie będę cytował tutaj.
Nie, ale przepraszam, ale co jest złego w tym takim krzyczeniu jebać biedę?
Wow.
No nie.
Może nie podobają mu się plany, wiesz, przekształcenia byłej spółki Jeronimo Martins, czy aktualny jeszcze, tak, zabrania Biedronki. Może nie podoba mu się te zakusy, żeby Biedronkę zabrać.
Zabrać, no może.
Może to.
Może. Pan Gołębiowski też narzeka, że chcą mu hotele zabrać.
A gorzej nie dali.
Nie dali.
Nie dali. Rumunia. Czy to źle skończy? Dla tych, którzy to robią. Czy nie?
Zobaczymy.
Ciekawe dla kogo. Zobaczymy. Dobrze. Znaczy ja wiem, w którym punkcie się to skończy. Mam znowu powiedzieć?
Tak.
Gdy Jarosław Kaczyński odejdzie, to wszystko się skończy. Dobrze. Mój drogi, nie wiem, co jeszcze w NBA, bo rozmawialiśmy w sobotę.
Fantastyczna Oklahoma.
Tak, Oklahoma tutaj na tym odcinku w ogóle absolutna dominacja do Nowego Jorku przyjechała Oklahoma.
Nie, Maśku, ale pozwól, że spojrzymy szerzej.
Czułem, że będziemy dzisiaj szerzej patrzeć na osiągnięcia Oklahomy. Absolutnie ich nie depresjonuję, ale byłem przygotowany.
Wyjechali na turę wyjazdową, 5 spotkań i są 4-1. Rozmiażdżyli Nowy Jork, rozmiażdżyli dzisiaj...
Co tam Shai Gilgeous-Alexander kilka razy skręcił Kevina Duranta? Mam nadzieję, że w top 10 było. Akcje próbowałem jakieś poszczególne wyjąć. Bardzo dobrze zagrał. Hamidu Diallo w ogóle jakieś mecze życia, coś mu w Nowym Jorku dosypano tam do napoju. Mecze życia. Tak. Nie, Al Horford zagrał najlepszy mecz.
Jest jakiś moment przełamania. Al Horford defensywnie dzisiaj był naprawdę niezwykły.
No i season high, 22 punkty. Więc...
I był wszędzie takie...
To jest profesjonalny team w tym sensie, że wiesz, oni dodali Ala Horforda, George'a Hilla do szatni i nie przyszli tutaj sobie żartować też przed tym sezonem. Więc to też taka rzecz była, na którą patrzyłem na Oklahoma. Jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten zespół będzie grał. Jestem w stanie sobie wyobrazić, mam tak na przykład San Antonio, którego nie zawsze oglądam, wiesz, ale mógłbym pasjonować się oglądaniem San Antonio. Mógłbym oglądać Oklahoma, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten zespół działa dobrze. Shai Gilgeous-Alexander jest mądrym graczem, Al Horford jest mądrym graczem, George Hill jest mądrym graczem. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że to będzie działać. I czy to jest to właśnie, że sam Presti też mógł sobie to wyobrazić, czy też to nie jest taki klasyczny motyw, że oni zaczną ten sezon bardzo dobrze i potem gdzieś to się tak zacznie po prostu luzować. Będą musieli jednak troszeczkę zaciągnąć ten wsteczny. Bo chyba widziałem takie sytuacje już w przeszłości.
Nie, no na pewno takie sytuacje było. Zwłaszcza, że tak, trzeba pamiętać, że i ten George Hill, i Horford, to raczej były, no takie bym powiedział, to takie może niezbyt eleganckie słowo, ale takie spady. Wzięto ich kontrakty, dlatego że był cap space i za tymi kontraktami szły jeszcze dodatkowe piki. No,
tak, ale jestem pewien, że nieprzypadkowo wzięto ich. To nie był przypadek, że sam Presti wziął Ala Horforda, zwłaszcza.
No możemy tak
to nie
uważać.
Tak, że mógłby kolejny. Nie. Ja uważam, że to nie jest
możemy
przypadek.
Możemy budować pewną teorię do tego.
Nie. Ja uważam, że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że go wziął Al Horford jako człowiek, którego masz w szatni, jako lider, tak? Cichy lider, w sensie profesjonalizm, kultura. Ciach. George Hill też jest takim zawodnikiem. Nauczonym. George Hill jest z San Antonio Spurs nauczony. W dobrej organizacji w Milwaukee był. Są ludzie, którzy nawet, pamiętam, wiesz, oni nawet, to jest tak jak, Al Horford to jest zawodnik, wiesz, to jest inna rzecz. Dobra, mam jeszcze inny take a propos tych centrów, takich jak Ibaka, Mark Gasol, Al Horford, którzy może już nie są tymi gwiazdami, którymi byli, ale wiesz, rzucają po te 12 punktów na mecz i to nadal jest wartość duża, bo oni są obrońcami, bo tworzą kulturę, zwłaszcza Horford tutaj.
Dobrze, to ja mam inne pytanie. Czy myślisz, że i George Hill, i Al Horford skończą w barwach Oklahoma w tym sezonie? Ja nie jestem przekonany, czy w którymś momencie...
No, nie trzeba będzie ich po prostu podziękować im, żeby, wiesz, nie było zbyt dobrze. Wiesz, ale to nie, też jest takie ryzyko.
Ja myślę o tym,
że... A Shai Gilgeous-Alexander na przykład... Wiesz,
nie dajesz mi skończyć.
No bo wiem, co chcesz powiedzieć, bo chcesz się spytać.
Myślisz, że słuchacze wiedzą?
Jeszcze raz?
Słuchacze wiedzą. Bo to, że ty wiesz, to ja chciałem tak powiedzieć coś dla ludzi.
Okej.
Okay. Nie, więc ja mówię, że dlatego, że grają tak dobrze i że są takimi mądrymi graczami, plus George Hill ma niegwarantowany tak na przyszły sezon, że on jednak, że będzie jakiś bajał w którymś momencie. Że on po prostu pójdzie, czy ktoś się po niego wychyli, bo jest tak dobrym graczem.
Shai Gilgeous-Alexander jest też problemem, bo on jest już bardzo dobrym graczem. Jest top 30 graczem ligi, top 35 graczem ligi i to jest problem, jeśli chodzi... I to jest kłopot dla nich, jeśli oni chcą Cade'a Cunninghama do tego złożyć. Jest po prostu za dobry. Ale z drugiej strony, widzisz, oni optują cały czas w to, oni cały czas stawiają na to, oni cały czas stawiali na to, że oni nie muszą się drenować i być zespołem, nie wiem, ohydnie słabym, bo oni grają w konferencji, no spójrz, wygrywają w konferencji wschodniej teraz te mecze, bo oni grają w konferencji zachodniej, gdzie te drużyny jednak są, powinny być od nich lepsze, Minnesota na przykład, hello Minnesota.
Jeszcze jedna taka myśl, że te ostatnie dwa mecze to jest pewnego rodzaju paradoksem, że te mecze wygrały te drugie unity. Ci młodzi gracze, ten Hamidou Diallo, ten Maledon z mimo nieskutecznym pokuszeniem, to ci gracze zrobili taki, wiesz, po pierwszych kwartach był duży run zespołów z Nowego Jorku i Nowego Jorku i Brooklynu i potem ta przewaga została zniwelowana i potem jest, wiesz, coś się dzieje, oni trzymają do końca wynik. To jest takie, wiesz, budujące. Masz tego niebojącego się niczego Dorta, masz przełamującego...
Fantastyczny Dort.
Fantastyczny jest.
No. Pisał Piotrek o nim teraz w weekend o poprawie jego w grze na piłce, więcej sytuacji dostaje i o tym, że ten atak wygląda tak, że każdy ma tam jakieś szanse, żeby pograć. No to właśnie, też jest dobry sposób na tankowanie. No, dodaje szansę też zawodnikom, którzy może nie zawsze będą grali tak skutecznie. Wiesz, pamiętajmy też o tym spokojnie, przepraszam, że to do wczoraj był 30. atak NBA.
To prawda.
No, więc to też, wiesz, o tym mówimy trochę. Nie. Więc to też, wiesz, też ma, jest to wszystko relatywne. No.
Nie, ja się zgadzam, że to jest relatywne, ale z drugiej strony, jak patrzysz na to, no to oni są 5-4. No. Mhm. Powiedziałbyś, że oni będą 5-4.
Spojrzał na terminarz.
Raczej myśleliśmy, że oni będą 2-9.
Ale stawiałem, że mogą zacząć sezon, że mogą sezon dobrze zacząć, mając taki skład takich ludzi, jak wcześniej powiedziałem. Dobrze, mój drogi. Golden State Warriors, widziałem, się prześlizgnęli przez comeback Toronto.
Szwagier uratował.
Czy mieliśmy tak, szwagier, nie? Wtedy w Chicago i teraz to. No dobrze, mieliśmy ten odwołany mecz Miami z tym.
Rocket Lakers.
Dobra, omawianie meczów. Z innych rzeczy. Kontuzja, no dobra, Wizards, Boże, Thomas Bryant skończy sezon. Ciekawe, co tam się stanie. Maurice Wagner będzie musiał zacząć grać, więc się cieszę. Ale oni chyba go już nie chcą. No i dobrze, zobaczymy, co dzisiaj będzie.
Najmłodszy zawodnik z triple-double.
LaMelo Ball. I to pamiętasz, w sobotę rozmawialiśmy, jak prawie miał triple-double.
No więc teraz pokazał, że to już jest bez ten.
Jest, jest, nie, są dwie różnice między nim a bratem. Dosyć, one były nawet chyba widoczne, jak oglądaliśmy te, takie rzeczy, jak miał, pamiętasz, 15 lat, wtedy 14 lat biegał taki obok, obok tego Lonzo, biegał taki gówniarz gdzieś tam w tym China Hills. On ma rzut lepszy, w sensie rzuca lepiej za trzy, to raz. A druga rzecz, to chyba Jeff Van Gundy mówił, jak grali Pelicans z Bobcats teraz drugi raz. I mówił o tym, że jak gdy Lonzo penetruje, to on patrzy za tym, żeby podać. Gdy LaMelo penetruje, to on patrzy na kosz i żeby podać.
No. Tak, to jest ta różnica.
No jest bardziej scoring.
No dobra, ale twój hype na Melo rośnie, maleje, jesteś podekscytowany.
Ja jestem nim podekscytowany. Ja tego nie widzę, co już to napisałem chyba w poprzednim tygodniu w Wake Upie, więc się powtórzę. Ja nie widzę tego, co skauci mówili o tym, że on ma jakiś szósty zmysł do podawania piłek. No, bardzo dobrze podaje, ale ja nie widzę szóstego zmysłu.
Są jakieś takie highlighty, gdzieś tam pokazują.
Nie widziałem tego, nawet w highlightach jeszcze. Tego takiego magicznego przeglądu pola, który ma na przykład Jamorant. Tego nie widzę. Czy Doncic ma to też wyuczone? Boże, Jokic ma to. O, Jokic to ma. Tak zupełnie naturalnie widzi grę. Nie widzę tego, ale wiesz też, z drugiej strony gra przez to chyba ostrożnie. On dosyć ostrożnie, mam wrażenie, gra. A widziałeś cytat LaVara Balla? Rzucił pierwszy dobry cytat chyba w życiu, jaki widziałem.
No proszę.
On powiedział, że... Boże. On powiedział, że Lonzo Ball, że jego synowie Lonzo Ball i LaMelo Ball są, jak to powiedzieć, są wyjątkowymi zawodnikami, pierwszymi zawodnikami, do których NBA musiała zwolnić. Inaczej, nie to. Oni musieli zwolnić, gdy przyszli do NBA. W sensie wolniej grać. I on powiedział, że ich trzej synowie powinni razem grać, albo dwaj przynajmniej, LaMelo i Lonzo, wtedy zmieniliby koszykówkę. Bo cały czas by rzucali piłkę do przodu, cały czas byłoby tempo takie, że akcje trwałyby po 10 sekund. To miał na myśli. I on chce, żeby oni grali w jednym zespole i oni zmieniliby koszykówkę. Ja nie wiem, obie te rzeczy wydają mi się mieć sens. Naprawdę. Bo to, że oni musieli przyjść do NBA i zwolnić, to faktycznie jest coś w tym. Jak się patrzyło na to, jak Lonzo grał w UCLA i jak się na te highlighty gdzieś tam LaMelo patrzyło. Jak wyglądała ta gra dla nich wtedy, gdy razem grali. Po prostu było cały czas przerzuty z jednej strony boiska na drugą, outlet, pasy, tak, szybko, tak gra wyglądała.
Musiałbyś znaleźć, wiesz, sztab trenerski, który chciałby coś takiego robić.
Więc w tym sensie ja widzę LaMelo grającego tak dosyć nawet ostrożnie. To mi się podoba, z ławki gra. Musi się uczyć.
Chcesz powiedzieć, że Michael się wychyli po Lonzo?
No niestety, Michael ma pieniądze chyba jeszcze. A Lonzo będzie zastrzeżony wolnym agentem. No zobaczymy. Kto wie. Z Michaelem posiedzisz po nocy.
Nie ma może jakiegoś, wiesz, takiego inkrementalnego progresu, ale to jest chyba najlepszy sezon Lonzo Balla, nie? So far, so good.
Nie wiem. Serio, nie wiem, bo ja pamiętam go w Orlando, jak grał bardzo słabo, przed Orlando grał bardzo dobrze, znaczy bardzo, to nie wiem, wiesz, jakoś mnie Lonzo Ball. Nie umiem odpowiedzieć, czy to jest najlepszy sezon Lonzo Balla, czy nie. On też nie gra chyba tak w Pelicans, jakby chciał grać, bo jeśli gra Zion Williamson i Steven Adams pod koszem na pozycjach 4-5, to też chyba to nie jest to, jak on by błyszczał.
Nie możesz tak rzucać piłki do przodu, no, tak jakbyś brał z bratem. To się zgadzam.
No, więc to też pewnie nie jest do końca to, co on by chciał grać. No dobrze, no, zobaczymy. Mój drogi, no dobrze, zobaczymy, ile dzisiaj meczów zostanie. Znaczy, nie, wygląda na to, że wszystko zostanie rozegrane dzisiaj, szybko tylko powiem. Twoi Knicks są 5-5 i moi Charlotte też są 5-5, to w ogóle, ale no dużo jest takich...
Ale widać, że Knicks już zaczynają się moczyć. No.
Dużo jest takich drużyn, dużo tak równo jest, no przez to wszystko, co się dzieje, mam wrażenie, jak równo jest. No.
Ale dobrze, spodziewałeś się, że Charlotte będzie 5-5 w tym momencie?
Tak. No, nie liczyłem, że to będzie źle. Gordon Hayward, dopóki gra Gordon Hayward? Tak, jak spojrzałem na terminarz, no, wyobrażałem sobie, że są w stanie wygrać 4-5 meczów. Też jakoś nie czuję. No, jestem może zaskoczony tym, że dwa razy wygrali z Pelicans, a nie raz. Memphis gra w Cleveland. Chyba Jamorant będzie wracał, aczkolwiek nie ma jeszcze jakiegoś potwierdzenia. Giannis gra w Orlando, Phoenix jest w Waszyngtonie. Tu mamy ciekawy mecz. Philadelphia gra w Atlancie. Bez Bena Simmonsa, zobaczymy, kto zagra w Philadelphia. Ten Dakota Matthias, to ja go widziałem już w poprzednim meczu. Na początku zastanawiałem, co on w ogóle robi w tej lidze. Co to jest?
Nie dźwignęli tego meczu niestety, obaj.
Tak to jest w takich meczach, że tak 20 minut sobie pograsz, ale potem jednak ci brakuje już zawodników. Pelicans grają z Dallas Mavericks, to jest mecz chyba, myślę, Doncic, Zion, będą jeszcze Porzingis. Wraca, Toronto jest w Portland, Toronto troszeczkę mam wrażenie odżywa, więc może jeszcze coś z tego będzie.
Nadal są 2-7, więc to takie odżycie jest, wiesz, no Siakam może w ostatnich trzech spotkaniach wygląda lepiej.
Wygrali jeden z ostatnich trzech meczów i tu ten trzeci byli w końcówce. Po drodze przegrali z Sacramento wygrali. Nie wiem, czy się liczą zwycięstwa z Sacramento jeszcze. Czy Sacramento nie jest przypadkiem w tym punkcie, że znowu jest? Czy to się liczy? No. I Pacers są w Sacramento.
Pacers, czy Pacers nie są największym zaskoczeniem i potencjalnym kontenderem na wschodzie?
Nie wiem. Nie przesadzałbym, bo Indiana ma...
Bardzo dobrze grający Brogdon. Skok jednak...
Ale Indiana ma historię bycia 6-3. Pamiętasz, jak oni w zeszłym sezonie byli dobrzy? Dwa sezony temu byli dobrzy. Oni mają taką historię bycia... Nie wiem, jakoś tak... Mi się podoba to, co się dzieje z grą Domantasa Sabonisa, że za trzy rzuca więcej, że jest na obwodzie, że łatwiej się gra dla nich. No ale wiesz, no, TJ Warren jest kontuzjowany, ale mogą go zastąpić Justinem Holidayem nieźle. Mają tych skrzydłowych. Nie wiem, ja się cały czas wracam do tego, że wiesz, że Victor Oladipo jest w ostatnim roku kontraktu. Co tu się stanie? Że Miles Turner jest trochę niechciany w Indianie. Czy stara chyba jest liderem bloków. No ale na końcu wiesz... Pamiętajmy, że to jest na końcu sport, tak jak w tym meczu Chicago z Clippers, gdzie Chicago grało dzielnie, ale jak mecz przeszedł do ostatnich 5 minut, jak się zaczęły timeouty, jak trzeba było po timeoutie wykonać akcję, to liczy się to, żeby mieć kozackich graczy. Indiana takich graczy nie ma. Sabonis tam idzie, ale to jest podkoszowy. Kozacki gracz na piłce, ktoś taki, poziomu Jasona Tatuma. Więc wiesz, ja z tą Indianą zawsze będę spokojnie, dopóki się coś nie stanie, bo 10 lat to oglądam. I Paula George'a też w to liczę.
Widać, że Brogdon jest lepszy. No. Widać, że Oladipo wrócił. No, wiesz, plus Turner. Nie, no, mocna grupa jest. No, nie będzie łatwo przeskoczyć żadnemu z tych czterech, powiedziałbym, zespołów, które typowaliśmy do pierwszej czwórki, czyli Atlantę, do pierwszej czwórki wschodu. Nie będzie łatwo przeskoczyć tej Indiany. Myślę, że nikt nie będzie chciał z nimi grać w pierwszej rundzie. Zwłaszcza, że ja myślę, że oni będą w pierwszej czwórce, tak grając. Że tak powiem, wypadnie Toronto z pierwszej czwórki. Z tych zespołów, wiesz. Może się wdrapią, może będą nawet przed Miami będę postawię. No. Wypadnie Miami, wypadnie Toronto. I Indiana wskoczy na miejsce numer 4.
Oni rok temu w ostatniej chwili wbili się na czwarte miejsce. W ostatniej chwili, nie? Ostatniego dnia sezonu się wbili na czwarte miejsce. Bo oni grali z Indiana, Miami to był 4-5, ale Indiana była czwarta, Miami było piąte. Więc myślę, że są w stanie to zrobić. Będzie Asencja, mój drogi.
Ty będziesz ten. No to prawda.
Byli na czwartym. No ale nie, no powinni być lepsi w tym. Znaczy, ja nie wiem, ja tam widzę dwie drużyny trochę. Znaczy oni mają kim grać, mają 9 ludzi.
No.
Cały czas mają kim grać. Dobrze. No dobrze, zobaczymy. A jaki jest twój typ? Od ile procent dajesz temu, że za 2 tygodnie dalej będziemy rozmawiać o meczach? Za 2 tygodnie. Czy masz jakiś typ?
Ja myślę, że jesteśmy 30%, że nie będziemy rozmawiali o NBA.
70-30. No dobrze. No to zobaczymy. Co tu będzie, żeby grała ta liga. Żeby grała. Trzymaj się, mój drogi, miłego dnia, miłego poniedziałku.
Cześć.
Wszystkich. Hej.